さ。Audycja autorska Andrzeja Jerzyka.
No cóż, zaczynamy informacyjnie, ale szybko. 5 listopada w sobotę o godzinie 20 w Starej Przepompowni w Ostrowie z jedynym koncertem pojawi się fantastyczna orkiestra Wojtek Mazolewski Quintet. Myślę, że nie trzeba chyba nikogo specjalnie namawiać na ten spektakl. Ale namawiać także nie trzeba was wszystkich, abyście pojawili się 31 października w poniedziałek o 20:30 w Ostrowskim Centrum Kultury w sali klubowej, bo tam na scenie czekać będzie za wami najlepszy bluesowy kwintet Rzeczypospolitej, JJ Band. A jednym z gości specjalnych będzie Jan Gałach. I to tyle, ale jakże ważnych wiadomości. Cześć, wam brać bluesowa, przed mikrofonem wasz łysek z pokładu Idy, a dziś w zastępstwie z tej zboro redaktor Łukasz Szaciłowski. No a teraz chciałbym powiedzieć, że to zdarza mi się po raz pierwszy w moim programie. Otóż za moment słuchać będziemy archiwalnej audycji wyemitowanej 3 marca 16 lat temu w Radiu Pomorza i Kujaw, której autorem jest niedościgniony mistrz dziennikarstwa muzycznego, redaktor Zdzisław Pająk. Cała ta godzina poświęcona jest wielkiej postaci, jaką bez cienia wątpliwości był Alexis Corner, który prowadził przecież krucjatę na rzecz białego bluesa w Anglii, ale nie tylko. To piękne słowo Zdzisia, to cudowna muzyka i zapewniam, że całość chłonie się po prostu jak powietrze. Znam tę audycję na pamięć, oprawioną zresztą dodatkowymi efektami, które na pewno nie umkną waszej uwadze i myślę sobie, że powinna być obowiązkową lekturą dla każdego fana bluesa. No a sam redaktor Zdzisław Pająk to wielki erudyta związany całe swoje życie z Radiem Pomorza i Kujaw, w którym spędził aż 41 lat, edukując kilka pokoleń muzyką spod znaku rocka, bluesa, blues rocka, jazz rocka i jazzu. Zresztą do dziś współpracuje z tą stacją, ale napisał także 3 fantastyczne książki. Eric Bardon, Feniks Rocka, Eric Clapton, Pielgrzym Rocka i właśnie ukazała się kolejna, Jimi Hendrix, Szaman Rocka, którą polecam z serca całego wam wszystkim, a to dopiero tom pierwszy. Ja mogę wam tylko powiedzieć, dumny jestem, że spotkałem Zdzisia na swojej drodze. Kochani, czas już najwyższy zostawić was do północy sam na sam ze Zdzisiem Pająkiem, który zabierze nas w niesamowitą muzyczną podróż do samego początku lat 60. w Królestwie Zjednoczonym.
Yeah. Dzień dobry, kłania się Państwu Zdzisław Pająk. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Walking, nagranie z 1971 roku muzycznej formacji, która nazywała się Collective Consciousness Society, w skrócie CCS. Jej liderem był brytyjski muzyk Alexis Corner. Nazwano go ojcem białego brytyjskiego bluesa. Dlaczego? Myślę, że wyjaśni się to w dzisiejszej audycji, którą powraca cykl Muzyczne Monografie. Dziś poświęcony właśnie Alexisowi Cornerowi. I to z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że od niego zaczęła się historia współczesnego rocka na Wyspach Brytyjskich i w całej Europie, w tym także w Polsce, części muzyki rozrywkowej, na którą wpływ miał afroamerykański folklor, gatunki określane jako blues i rhythm blues. Drugi powód poświęcenia dzisiejszych muzycznych monografii Cornerowi wiąże się z wydarzeniem sprzed 40 lat.
Był sobotni wieczór, 17 marca 1962 roku. Dochodziło w 7:30. Na stacji kolejki Ealing w zachodnim Londynie z hałasem zatrzymało się kilka wagoników metra. Nieliczni pasażerowie, którzy przyjechali tu ze śródmieścia Londynu czerwoną linią, zwaną Central, złorzecząc pod nosem na przenikliwe zimno, opuściło pustawę o tej porze peron. Kilka osób, opatulając się szczelnie przed siekącym deszczem, wyszło z dworca na pustą o tej porze ulicę i na pierwszym skrzyżowaniu skręciło w lewo. Po drugiej stronie ulicy, za piekarnią, której parę godzin wcześniej można było napić się ciepłej herbaty lub zjeść smakowity rogalik, kilka osób weszło w bramę. Obok kusił złotymi pierścionkami i mnóstwem tykających zegarków sklep jubilerski. Gruba krata i pancerna szyba wystarczająco jednak odstraszały tych, którzy sami chcieliby się obsłużyć. Lecz śpieszących się przechodniów nie interesowała ani ta wystawa jubilera, ani też smakowicie wyglądające wypieki, nawet towary kolonialne przypominające niegdysiejszą świetność brytyjskiego imperium. Ich uwagę zwracała dobiegająca do ich uszu coraz głośniejsza muzyka, która intrygowała i przyciągała. Jeszcze tylko 16 stopni w dół po metalowych schodach i z otwartych drzwi w twarze wchodzących buchnęło ciepło i wymieszane zapachy ludzkiego potu, whisky i słynnego angielskiego Guinnessa. Nad gwarem kłębiącego się tutaj tłumu górowała muzyka, którą od kilku chwil słychać było na ulicy.
Daty Alexis Corner w czystej białej koszuli pod krawatem siedział na krześle i na hiszpańskiej gitarze grał akordy. Obok niego stał Cyril Davis i z równie wielką żarliwością dmuchał w harmonijkę, aż falowały jego nieodprasowane spodnie. Podobnie wyglądający słuchacze otoczyli małą, zapłoczoną scenę, dźwigając kufle piwa. Gdy Skirrel zakończył swoje solo na harmonijce, oderwał instrument od ust i otarł spocone czoło, otrzymując krótkie i grzeczne oklaski, jak mówca na zebraniu abstynentów, opowiadał Philip Norman o tym wieczorze sprzed 40 lat. Sam zaś Alexis Korner uzupełniał: nigdy nie zapomnę tych dni. Na harmonijce grał Cyril Davis. Mick Jagger i Art Wood śpiewali. Charlie Watts bębnił na perkusji. Czasem autostopem z Oxfordu przyjeżdżał Paul Jones i nas wspomagał. There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Oh, nearly every single day singing. Didi. Tak nazywała się piosenka bardzo popularna w 1964 roku w wykonaniu Paula Jonesa i zespołu Manfred Mann. Paul Jones dziś jest cenionym wokalistą, harmonikarzem, aktorem scenicznym i filmowym i prezenterem radiowym. 40 lat temu należał zaś do gromadki młodych ludzi, którzy chcieli występować na estradzie i śpiewać. Możliwości stworzył im Alexis Korner, otwierając 17 marca 1962 roku pierwszy w Europie klub bluesowy, klub koło stacji metra Ealing Broadway w zachodnim Londynie. Parę dni po tym wydarzeniu w londyńskim piśmie muzycznym Jazz News napisano: było to najbardziej ekscytujące wydarzenie roku, debiut pierwszego brytyjskiego zespołu rytm bluesowego. W każdą sobotę o 19.30 w Ealing Club występuje zespół Alexis Korner's Blues Incorporated. Te informacje powtórzył popularny londyński New Musical Express, podając nawet dokładny adres klubu, w którym ćwiczył wcześniej jazzowy zespół tradycyjny. Ściany klubu były pokryte wilgocią, a tuż pod podłogą przejeżdżały pociągi, wspomniał Dick Taylor. Dodam od siebie, że mała przytulna piwnica naprzeciw stacji metra miała jeszcze jedną zaletę. Otóż rodzina Kornerów mieszkała zaledwie kilka kroków dalej. 17 marca to dzień patrona Irlandczyków, świętego Patryka. To szczęśliwa dla ciebie data. Ustaliłem ją na podstawie twego horoskopu, powiedział Kornerowi Harold Pendleton, jego przyjaciel i menadżer, amatorsko zajmujący się astrologią, i rzeczywiście nie pomylił się. Railroad lines again, I suppose. All very Długo szukaliśmy w zachodnim Londynie, zanim nie znaleźliśmy tego miejsca, koło stacji Ealing. Tutaj musiało być wejście. Mieściło się tu około 200 osób i klub od początku był zawsze pełen. Opowiadał Alexis Korner w programie niemieckiej telewizji. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Worried all night and the night before. No, but that I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Wait for you and a worry for me. Know about that, I'm gonna let it be. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Wondering something I just can't stand. Please, you're running with the whole chain gang. Come on down, I ain't gonna worry no more. I said, come on down, ain't gonna worry no more. Come on down, ain't gonna worry no more. Oh Lord, you see what you done done. Me love you now, your man done come. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Bought some shoes and I bought some socks. Come back home, found the back door locked. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Come on down, I ain't gonna worry no more. Lord, Lord, you see what you done done. Me love you now, your man done come. Come on down, I ain't gonna worry no more. Po tym temacie Sleepy Johna Estesa, najstarszym, bo pochodzącym z 1957 roku nagraniu Alexisa Cornera, najwyższa już pora, aby przedstawić bliżej bohatera dzisiejszej opowieści. Alexis Corner przyszedł na świat 19 kwietnia 1924 roku w Paryżu. Jego ojciec był oficerem kawalerii austriackiej. W 1917 roku, kiedy przebywał w Rosji, zdezerterował z armii Habsburgów. Nie dość na tym. 5 lat później podjął taką samą decyzję, tym razem w czasie pobytu z rosyjską misją wojskową w Londynie. Porzucił sowiecką Rosję i na swą nową, trzecią już ojczyznę wybrał Anglię. Rzadko go widywałem, wspominał Alexis. Ojciec najpierw pracował w służbach specjalnych, a potem w dyplomacji. Matka naszego dzisiejszego bohatera była w połowie Greczynką, w połowie Turczynką. W Anglii znalazła się przed I wojną światową. Sam zaś Alexis wychowywał się w internatach we Francji, doskonale, co oczywiste, poznając język francuski. Kiedy w 1938 roku przeniósł się do rodziców do Londynu, dobrze władał także językami angielskim, niemieckim, greckim i tureckim oraz trochę hiszpańskim. I właśnie w Londynie zdarzyło się coś, co zmieniło całe jego dotychczasowe życie. Wpłynęło także na jego przyszłość. 15-letni Alexis spędzał sobotnie przedpołudnia z jednym z przyjaciół na bazarze przy Portobello Road. Czasem podkradając sprzedawane tam płyty, głównie jazzowe, zakazane w domu przez Cornera seniora. Pewnego dnia Alexis ukradł z jakiegoś kartonu ze starymi, zniszczonymi płytami krążek Jimmy'ego Yanceya, The Five O'Clock Blues. I tak blues wszedł w jego życie, by nigdy jego już nie opuścić. Po przesłuchaniu tej płyty od razu wiedziałem, że jest to, co mnie interesuje i co chciałbym grać, wspominał Alexis. Zanim jednak został muzykiem, po ukończeniu szkoły, przez krótki czas pracował w firmie ojca. Nie przestał jednak marzyć o graniu muzyki. A kiedy znalazł zatrudnienie jako dziennikarz, nareszcie poczuł się na tyle niezależny i miał dużo wolnego czasu, że zaczął uczyć się grać na gitarze, słuchając starych płyt bluesowych. W 1946 roku zwerbowany do wojska Alexis wyjechał do Niemiec. Po powrocie do Londynu został najpierw muzykiem dixielandowej grupy Chrisa Barbera, zaś nieco później grał w zespole skiflowym Kena Colliera. Z jednym z jego muzyków, Cyrilem Davisem, zaprzyjaźnił się i wkrótce potem utworzył z nim duet, który dał początek późniejszej formacji Blues Incorporated. Jeżdżąc po kraju, dając wykłady i koncerty, czasem solo, czasem z własnym zespołem, pracując nad pomysłem sławnego propagatora bluesa Paula Oliviera, udzielając wywiadów w radiu i telewizji, Alexis przecierał szlaki dla bluesa w Anglii. schody do nieba. Jeden z największych przebojów w historii muzyki rockowej. Na gitarze grał Jimmy Page, jeden z uczniów Alexisa Cornera. Śpiewał zaś Robert Plant, który z Alexisem dokonał kilku nagrań w 1969 roku. Występowaliśmy razem na kilku festiwalach w Niemczech. Uczestniczyliśmy także w nagraniach w studiu razem z pianistą Stevem Millerem. Nie udało nam się dokończyć longplaya, gdyż w tym czasie powstała grupa Led Zeppelin. Ale zanim spotkałem Alexisa, właściwie niewiele dokonałem. I właśnie jemu wszystko zawdzięczam, wspominał Robert Plant. W tym samym mniej więcej czasie Corner zaprezentował się polskiej publiczności na festiwalu Jazz Jamboree i wystąpił z Bizonami. Dziwić mogła jednak słaba frekwencja na tym występie. Może niewielu wiedziało o zasługach Alexisa Cornera dla muzyki rozrywkowej, zwłaszcza dla białego bluesa i rocka? W 1969 roku Corner założył zespół New Church z duńskim wokalistą Peterem Trupem i swoją córką Sapo. A rok później, w 1970, powstał jego kolejny zespół. Nazywał się, o czym już mówiłem, Collective Consultant Society, w skrócie CCS. Z nim Corner, choć zwykł mawiać, że dla prawdziwych koneserów bluesa i dla siebie nie jest stworzony do lansowania tanich przebojów, odniósł największe sukcesy komercyjne, trafiając na listy przebojów z takimi płytkami jak Who Lotta Love, prezentowany już dziś Walking, oraz Top Ten on the Water. Wkrótce potem jednak przeniósł się na stałe do Niemiec Zachodnich, gdzie kierował następną grupą, nazwaną Snape. A tak to uzasadniał. Do 1968 roku tak ostro walczyłem z agencjami, promotorami i impresariami, że w praktyce było dla mnie niemożliwe znalezienie pracy w Anglii. Walczyłem z nimi, bo to, co produkowali, nie miało nic wspólnego z tym, co ja uważam za uczciwe. Być może mówiłem wiele rzeczy, których nie powinienem był powiedzieć. Nie jestem znany z dyplomacji. Mówiłem to jednak głośno, a prasa to cytowała. Zawsze będę wdzięczny niemieckim promotorom, że umożliwili mi w tamtym okresie pracę, że mogłem utrzymać rodzinę. Byłem wtedy ojcem trojga dzieci, byłem muzykiem zawodowym, musiałem zarobione pieniądze, 10 szylingów za wieczór, zanosić do domu, do czego sam się przecież dobrowolnie, zakładając rodzinę, zobowiązałem utrzymywać żonę i dzieci. A zatem musiałem jakoś pogodzić fantazję z rzeczywistością. Fantazję, którą stanowił wieczór na estradzie. Wieczór, który dla moich kolegów był wszystkim, z życiem rodzinnym. Może nie dlatego za wiele wtedy pociągałem. Moje życie i estrada to były dwa zupełnie inne światy, wspominał Alexis Corner. Światy te jednak często się przenikały. Dzieci Cornera poszły śladem ojca, związały swoje losy z muzyką. Sapo została wokalistką, Nico gitarzystą, a Damian inżynierem dźwięku. Ich matką była Roberta Melville, córka krytyka sztuki. Kiedy Bobby, jak ją zwano, miała 15 lat, w jazzowym klubie w Londynie poznała swego przyszłego męża. Kogoś takiego nigdy wcześniej nie widziała. Był biały, ale grał na gitarze i śpiewał jak najprawdziwszy murzyn z nad Mississippi. Robert Johnson's dead and gone. He lived and cut, but he didn't live long. 20 summers of the hard time blues. Then his bad woman hit the news. Didn't care much for rambling boys, and in his moonshine she put a poison.
In his moonshine she put poison.
Guitars, women's, wine and song. Poor boy, never made 21. Johnson's long gone in the gloom. Poor boy died in his hotel room. Turned his guitar round like a gun.
Said the woman, my rolling tumbling's done. Robert Johnson can't be saved, but pretty women laying all around his grave.
Pretty women laying all around his grave.
40 long years since Robert held her. She still moans at night on the Delta.
Legendarnemu muzykowi, królowi bluesa z Delty Mississippi, Robertowi Johnsonowi złożył hołd Alexis Korner, dzisiejszy bohater muzycznych monografii w polskim Radiu PIK. Zasługi Kornera dla muzyki rozrywkowej polegały jednak nie tylko na tym, że sam grał i śpiewał utwory mistrzów bluesa. On tym swoim zapałem i miłością zarażał innych, głównie młodych ludzi, którzy tłumnie 40 lat temu, wiosną 1962 roku, odwiedzali jego klub koło stacji kolejowej Ealing w zachodnim Londynie. Zdarzało się też tak, że zatrzymywali się na dzień, dwa, albo też dłużej w maleńkim mieszkaniu Cornerów w Bayswater. A lista gości Alexisa jest doprawdy imponująca. Pierwszy na kuchennej podłodze, sypiając na materacu chowanym w dzień pod stołem, zameldował się Brian Jones, młody muzyk z Cheltenham, który przechwalał się, że w amatorskim zespole Ramrods jest saksofonistą. W grupie Cornera Blues Incorporated od 24 marca 1962 roku brzdąkał na gitarze slide. Parę tygodni później, 7 kwietnia 1962 roku, pod Ealing Club zajechał samochód ojca niejakiego Alena Etheringtona, młodego chłopaka grającego na markasach w Dartford w zespole Little Boy Blue and the Blue Boys. Wraz z nim na koncert Cornera i jego Blues Incorporated przyjechali Mick Jagger, Keith Richards i Dick Taylor. Młodzi amatorzy z Dartford z niedowierzaniem patrzyli, jak muzycy Cornera grają bluesa. Muzyka przypominała nieco stary melonik i klarnet, ale było w niej coś, co fascynowało. Alexis przedstawił im stojącego w cieniu nieco otyłego blondyna. To jest Elmo Lewis. Przyjechał z Cheltenham, żeby dla was zagrać. A to był właśnie wspomniany już Brian Jones. Nagle słyszę, że ze sceny leci sam Elmo James. O co tu chodzi, mówię. Facet gra na gitarze techniką slide. Gdy skończył Dust My Broom, podeszliśmy do niego. Miał na imię Brian i był fantastyczny. Robił to samo, co my. Choć jemu zdawało się, że jest jedynym na świecie, który gra taką muzykę, wspominał Keith Richards. A Dick Taylor dodał. Byli oszołomieni. Kiedy już się wydawało, że nikt poza nimi nie rozumie bluesa, pojawił się chłopak w naszym wieku, cudownie grający na gitarze. Micka Jaggera zwaliło z nóg. Zebrał więc sobie całą odwagę i wskoczył na estradę. Co zwróciło moją uwagę, wspominał Corner, to nie jego śpiew, lecz sposób, w jaki odrzucał włosy. Nosił takie same krótkie włosy jak inni, ale potrząsał nimi w przesadny, charakterystyczny sposób. Parę miesięcy później, 11 lipca 1962 roku, londyńskie pismo Jazz News doniosło. Mick Jagger, wokalista rytmbusowy, jutro wieczorem przedstawi w Marquee grupę rytmbusową. Grupa nazywa się The Rolling Stones i składa się z Micka Jaggera śpiew, Keitha Richardsa i Elmo Lewisa gitary, Dicka Taylora bass, Iana Stewarta pianino i Micka Evoego. Perkusja. Nie mogę osiągnąć satysfakcji, choć staram się, staram, staram. To fragment tekstu jednego z największych przebojów lat 60. Hymnu tamtego pokolenia, utworu Micka Jaggera i Keitha Richardsa zespołu The Rolling Stones, Satisfaction. Poza członkami tego zespołu do wspomnianego przeze mnie wcześniej mieszkania rodziny Cornerów trafiali i inni muzycy, którzy tworzyli później czołówkę brytyjskiego rhythm bluesa i rocka. Arthur Wood był wokalistą i liderem niedocenianego przez szeroką publiczność, choć popularnego w klubach zespołu The Artwoods. Basista Jack Bruce i perkusista Ginger Baker zasłynęli z gry w trio Cream. Dick Taylor, którego nazwisko już się pojawiło, był najpierw basistą The Rolling Stones, potem założył grupę The Pretty Things. Dick Hector Smith grał na saksofonie z Grahamem Bondem i Johnem Mayallem. Był także członkiem legendarnej formacji Colosseum. Do grona uczniów Alexisa Cornera zaliczyć należy również wokalistów Roda Stewarta, Chrisa Farlowa, Erika Pradona. Największą zasługą Cornera było jednak przygotowanie gruntu, na którym rodzime zespoły grające bluesa i rhythm bluesa mogły powstać, rozwijać się i liczyć nie tylko na zrozumienie, ale i uznanie zarówno krytyki, jak i publiczności. Wielki bunt tych gatunków muzyki prawdopodobnie nie miałby miejsca, gdyby 10 lat wcześniej Corner nie nauczył Anglików słuchać oryginalnego amerykańskiego bluesa, napisał Jerzy Żywuski. Marek Garstecki zauważył, właśnie Alexis Corner spopularyzował w Anglii nowoczesnego bluesa miejskiego i gitarę elektryczną, a Richard Hutter dodał. Pośród wielu londyńskich klubów Ealing Club było to jedyne miejsce, gdzie dopuszczano gitary elektryczne. Zapewne dlatego w tym klubie debiutowało wielu sławnych później gitarzystów: Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck i Pete Townshend, twórca przebojów grupy The Who.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old. I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all
talking about my generation.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Że umrę, zanim się zestarzeję. To był słynny przebój grupy The Who, My Generation, moje pokolenie. Przed ubrapanym pubem w Harrow zawsze stało pełno skuterów, opowiadał menadżer Keith Lamart. Wszedłem. W środku grali The Who. Czuło się gęstą, złą atmosferę w powietrzu i coś, co bym określił jako rewolucję. rewolucję nie w sensie krwi i gwałtu, ale w sensie kompletnego przewrotu jakiejś idei. Było tam tak nisko, że głowami dotykali prawie sufitu. Gdy Pete Townshend grał, końcem gitary uderzał w sufit. Pewnego wieczoru wybił po prostu dziurę w suficie, który okazał się zrobiony był z gipsu i tektury. To, co się wtedy działo, przypominało być może rzeczywiście rewolucję. To jednak nie była rewolucja klasy robotniczej. Dokładniej mówiąc, stwierdzał wtedy Alexis Korner, była to rewolucja middle class, klasy średniej. Mick Jagger, kiedy go poznałem, starał się studiować w londyńskiej szkole ekonomicznej. Nosił eleganckie swetry, koszule z kołnierzykami. To byli po prostu młodzi ludzie, znudzeni otoczeniem. Wtedy w głowach mieliśmy, myślę, że mogę mówić nie tylko za siebie, głównie to, aby poderwać każdą dziewczynę, jaka była w zasięgu wzroku, i bawić się. Jednym słowem, zabawę bez końca. Dodawał jeszcze bardziej bez ogródek Rick Barton, wokalista zespołu The Animals, wykonawca słynnego House of the Rising Sun, domu wschodzącego słońca.
There is a house in your
wschodzącego słońca, co i rusz nagrywana jest przez nowe pokolenia wykonawców. Te nowe wersje nie są jednak w stanie przebić tamtego nagrania Animalsów z 1964 roku. Blues, który narodził się wśród czarnych niewolników na bawełnianych polach i w obozach trwali nad Mississippi na przełomie wieków, jest od 100 lat źródłem inspiracji jazzu. Muzyka ta przetrwała dzięki Louisowi Armstrongowi i pianiście Earlowi Hinesowi w latach 20. Charlie'emu Parkerowi w latach 40., rytm bluesowi na początku lat 50., jazzowemu hardbopowi w połowie 5. dekady oraz oczywiście bluesowi rasy białej, czyli rock'n'rollowi. Czarny blues, przepełniony pewnym smutkiem, który potrafi być na swój sposób wesoły, był tego wszystkiego sprawcą, napisał David Standish w magazynie Playboy. A Mick Jagger, sławny na cały świat frontman The Rolling Stones, dodał: Alexis Korner zrobił dla mnie prawie wszystko. Czyż można się więc dziwić, że kiedy pod koniec kwietnia 1978 roku z okazji 50. urodzin Alexis Korner w studiu Pinewood w Londynie, w dekoracjach których kilka lat temu nakręcono Wielkiego Gatsby'ego, opartego na powieści Scotta Fitzgeralda, kronikarza pokolenia jazzowego lat 20., a więc kiedy wtedy, w kwietniu 70. roku, Korner zorganizował koncert, wspomogli go znakomici i uznani muzycy, tacy jak Zoot Money, Paul Jones, Eric Clapton, Dick Hassel-Smith. 5 lat później, w 1983 roku, uznając zasługi Kornera, zaproszono go do udziału w obchodach 25-lecia słynnego londyńskiego klubu Marquee. W tamtym czasie Alexis nagrywał płyty solowe, prowadził także programy radiowe i telewizyjne poświęcone, rzecz jasna, bluesowi, rytm bluesowi. W trakcie prac nad kolejnym dokumentalnym serialem muzycznym 1 stycznia 1984 roku w Londynie zmarł nagle na raka płuc.
With the green traffic light on the wet shiny street, looking like spilled candomat, she stood framed by the night, a statue in white, outside the blazing casino. And there stood I, the complete anti-hero. There stood I, brilliantly alone. Gunshot cracked the heat from Dan to Beersheba. Passions running high, men willing to die, right across the Middle East. And she was born a child of the Middle. Well, the back streets of the Lebanon.
W pierwszym klubie bluesowym naprzeciw stacji Ealing Broadway nie pozostał niestety żaden ślad. Kiedy po latach brytyjska telewizja BBC nakręcała 13-odcinkowy program dokumentalny All You Need Is Love w reżyserii Tony'ego Palmera, w jednym z odcinków pojawił się Alexis Korner, prowadząc operatora kamery do pomieszczeń, w których objawił się brytyjskiej publiczności biały blues.
That hasn't changed. There doesn't seem to be any way in. Seems to be it for today.
30 lat później, w grudniu 1992 roku, i ja z kamerą wideo usiłowałem odnaleźć ślady Ealing Club. Ta sama stacja metra Ealing Broadway, do której dochodzą dwie linie, Zielona District i Czerwona Central. Zapewne również te same schody i wychodzący na ulicę tunel. Ani śladu jednak po herbaciarni ABC, pod którą mieścił się klub Ealing. Wyprowadził się też jubiler. Trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się losy brytyjskiej muzyki bez Kornera, napisał przed laty w magazynie Jazz Jerzy Rzewuski. Nie miał on co prawda wpływu na powstanie The Beatles czy Jerry and the Pacemakers. Nie wiadomo jednak, czy bez niego powstaliby The Rolling Stones, Graham Bond Organization, The Animals, Blues Breakers, Cream, Colosseum czy Led Zeppelin. tylko za to, że przyczynił się do powstania Rolling Stonesów. Alexis Corner powinien być obnoszony po Londynie w złotej lektyce do końca swych dni, powiedział Pete Townshend, gitarzysta i lider The Who. Zaś amerykański magazyn Rolling Stone w 1971 roku napisał o Cornerze obszerny artykuł, dając mu tytuł Ojciec nas wszystkich. Sam Alexis Corner skromnie kiedyś powiedział: jestem przekonany, że jedną z najważniejszych przyczyn, dla których tak wielu muzyków grało w moim zespole, był fakt, że nie mieli innego wyboru. Nie było wówczas innego rytm bluesowego zespołu, który grałby regularnie dwa razy w tygodniu dla ponad 1000 słuchaczy. Ano, rzeczywiście nie było. Czy jednak dzisiejszy rock brytyjski, europejski, może nawet światowy, wyglądałby tak samo, gdyby nie tamto wydarzenie sprzed 40 lat. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
I've been down, been to the bottom of every bottle.
Okolica Bluesa.